Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, zapraszam Was na porównanie książki oraz filmu. Obie noszą tytuł Czas krwawego księżyca. Książka została napisana przez Davida Grana i wydana w Polsce w 2017 roku. Film to najnowszy film Martina Scorsese, zatytułowany również Czas krwawego księżyca. Nowość z 2023 roku z dość ciekawą obsadą. Roberto De Niro i... Robert De Niro i Leonardo DiCaprio. Chciałam powiedzieć Roberto i Leonardo. Tak czy inaczej, zapraszam na podsumowanie Czasu krwawego księżyca, jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy książką i filmem. Ale najpierw zacznę od tego, że listopad, jak co roku, jest miesiącem Native American Heritage Month. I jest to miesiąc, w którym dużą uwagę poświęca się właśnie dziedzictwu plemion natywnych Amerykanów, to znaczy plemion, które były mieszkańcami Ameryk, obu Ameryk, zanim do tych właśnie kontynentów dojechał człowiek z Europy i zniszczył w większości przypadków, dość mocno zniszczył właśnie to dziedzictwo. Wobec tego listopad jest właśnie takim miesiącem, w którym dużą uwagę poświęca się kulturze natywnych Amerykanów. Na Goodreadsie na przykład trwa taka akcja czytelnicza, w której czyta się, zachęca się do czytania książek właśnie dotyczących historii, dziedzictwa, kultury natywnych Amerykanów. I ja również Was do tego zachęcam. Jest mnóstwo książek również wydanych w Polsce z tej tematyki. Może Wam zrobię kiedyś na Instagramie takie podsumowanie książek, które mam u siebie albo które czytałam i polecam. Ale na przykład... jedną z takich książek jest właśnie Czas krwawego księżyca Davida Grana. To jest druga książka tego autora. Pierwsza książka, Zaginione miasto Z, również dotyczy Ameryki, tym razem Ameryki Południowej i również kultury tamtych rejonów z przed przyjazdu Europy i sprzed najazdu właściwie Europejczyków. I tamta książka podobała mi się bardziej, ale ta książka jest naprawdę świetnie napisana, czyli Czas krwawego księżyca jest naprawdę świetnie napisaną książką, którą można czytać niemalże jak sensacyjną fabułę. Podtytuł tej książki to Zabójstwa Indian Osagów i Narodziny FBI. I właśnie o tym jest ta książka. Jest to w ogóle autor, który pisze właśnie książki reportażowe, ale w takiej formie właśnie bardzo, bardzo czytelnej i bardzo dobrze się czytającej, może tak powiem. W taki sposób, że David Grant pisze to jako taką historię, opowiada opowieść o czymś. To nie są suche fakty, tylko naprawdę opowiada tę historię, jakby to była właśnie fabuła. Zaginione miasto Z czyta się z wypiekami na twarzy. Czas krwawego księżyca czyta się jako taki page-turner. Nie można wręcz powstrzymać się przed kolejnym rozdziałem i przed kolejną stroną. Po prostu no, trzeba to przeczytać, jak to się kończy. Wiem, że jest też najnowsza książka The Wager, A Tale of the Shipwreck, Mutiny and Murder, co można byłoby przetłumaczyć opowieść o wraku statku, buncie oraz morderstwie. Dotyczy to jakiegoś statku z 1741 roku i jakiejś historii z 1741 roku. Ja tej książki jeszcze nie czytałam. Wydaje mi się, że ona jeszcze nie wyszła po polsku. Natomiast książka Czas krwawego księżyca dotyczy zabójstw Indian Osage z 1910, mniej więcej z lat 1910-1930. Kiedy to około 60 osób na dość krótkim odstępie czasowym zostało zabitych w niewyjaśnionych okolicznościach, I została na ten teren wysłana ekipa z nowo powstałego biura dochodzeniowego, nazwanego później FBI. W dalszych dochodzeniach okazało się, że tych osób nie było 60, tylko zdecydowanie więcej. No i może chciałabym Wam tak poopowiadać, jakie są różnice pomiędzy książką a filmem. A później może dotrę do samej treści jednego i drugiego. Otóż, jak to zwykle bywa, książka jest bardziej dogłębna, jest bardziej wnikliwa i przytacza więcej szczegółów. Tak to zwykle jest, szczególnie jeżeli książka dotyczy właśnie jakiegoś tematu reporterskiego, kiedy dotyczy prawdziwych wydarzeń, to książka przytacza zdecydowanie więcej faktów, powołuje się na źródła, natomiast film tego z reguły nie robi. No chyba, że jest to również film dokumentalny. I tak jest właśnie w tym przypadku. Czas Krwawego Księżyca to książka jednak dokumentalna, chociaż napisana jak książka sensacyjna. Przytacza mnóstwo faktów, powołuje się na dużo źródeł. W ogóle Wam pokażę, jak dużo jest tutaj źródeł. Na samym końcu książka się kończy gdzieś na stronie 310 i od 317 strony, bo tam wcześniej są podziękowania, od 317 strony do 364, czyli no około 50 stron są to strony, które powołują się na źródła, są to przypisy, są to dokładne dokumenty, z których autor czerpał, pisząc tę książkę. Jest tutaj naprawdę dużo ciekawych informacji dodatkowych. Można również wziąć sobie z tych źródeł jakieś dodatkowe książki, które mogą poszerzyć naszą wiedzę. I to jest naprawdę duża zaleta tej książki. W tym filmie z kolei, no wiadomo, brak jest takiego dokumentalnego podbudowania historii. The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers. Niukanska. Children of the Middle Waters. Move, said the great white father. There are many, so many hungry wolves. Can you find the wolves in this picture? Uważam, że warto przeczytać albo przed filmem, albo po filmie w ogóle, czego dotyczyła historia. W książce jest cała historia Indian Osage. I tak się zastanawiam, chyba w tym momencie Wam przeczytam, bo uważam, że jeżeli nawet nie słyszeliście o tym, albo nie interesuje Was historia Indian, jeżeli Was nie interesuje historia właśnie tych natywnych Amerykanów, to uważam, że z takiej przyzwoitości białego człowieka należy poznać tę historię i należy wiedzieć, jak dużo złego Europejczycy i później biali Amerykanie zrobili właśnie tym natywnym Amerykanom. Posłuchajcie. W 1803 roku prezydent Thomas Jefferson kupił od Francuzów terytorium Luizjany, na którym leżały ziemie Osagów. W ciągu następnych 4 lat prezydent zmusił Osagów do zrezygnowania z terenów między rzekami Arkansas a Missouri. Wódz plemienia oświadczył, że jego naród nie miał wyboru, musiał podpisać traktat albo zostałby uznany za wroga Stanów Zjednoczonych. Przez kolejne 20 lat Osagowie oddali ponad 40 milionów hektarów swoich ziem i ostatecznie znaleźli schronienie na terytorium liczącym 80 km szerokości i 200 km długości w południowo-wschodnim Kansas. Rząd Stanów Zjednoczonych zapewnił Indian, że terytorium w Kansas pozostanie na zawsze ich ziemią, ale niedługo później zaczęli otaczać ich osadnicy. Wielu dzikich osadników zaczęło zabierać Indianom ziemię siłą. W 1870 roku Osagowie, po tym gdy zostali wyrzuceni ze swoich wigwamów, a ich groby splądrowano, zgodzili się sprzedać tereny w Kansas po 1,25 dolara za akr, czyli za 0,4 hektara. Osagowie wtedy zaczęli szukać nowego domu i zainteresowali się obszarem w południowym Kansas. Niezamieszkane tereny, którymi interesowali się Osagowie, były większe niż cały Delaware, ale wielu białych uważało je za skaliste, jałowe i zupełnie nie nadające się do uprawy. No i ze względu właśnie na to, że biali uważali te tereny za jałowe, Osagowie ostatecznie kupili te tereny, płacąc 70 centów za akr i na początku lat 70. XIX wieku rozpoczął się ich egzodus. No dlatego, że były to jałowe ziemie, Osagowie spodziewali się, że nikt już nie będzie ich stamtąd przeganiał. Cytuję dalej. Ta seria wymuszonych migracji wraz z chorobą białego człowieka, ospą wietrzną, zdziesiątkowała plemię. Liczebność zmalała do 3000, czyli 1/3 populacji sprzed 70 lat. No i dalej mamy tutaj historię tego, że tak jak mówiłam i jak czytałam, były to tereny jałowe, skaliste, trudne do uprawy. Osagowie cierpieli tam głód, chłód, ubóstwo. Natomiast jednocześnie w tym samym czasie Amerykanie zdecydowali się asymilować Indian, akulturować ich. Zabierali dzieci Indian do internatów, żeby wychować ich, je w kulturze białego człowieka. No i w końcu lat 90. XIX wieku, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych nasilił kampanię asymilacyjną i zaczął przyznawać Indianom działki. W myśl tej polityki rezerwat Osagów miał zostać podzielony na parcele liczące po 65 hektarów, podczas gdy resztę terytorium postanowiono oddać osadnikom. I tutaj moja uwaga, przypominam, że Osagowie kupili całą ziemię po ustalonej stawce i zgodnie z dokumentami, więc ta ziemia była ich. Natomiast poza ich plecami, czy też, nie wiem, za ich zgodą, nie wiem, ale postanowiono rozparcelować im tę ziemię, którą sami legalnie kupili i rozdać część im, a część innym. Jest to dla mnie zdecydowanie od razu złamanie tego pewnej umowy, traktatu i w ogóle nieposzanowanie praw własności. Na początku XX wieku Osagowie wiedzieli już, że nie unikną tego, co pewien amerykański urzędnik nazwał wielką burzą. Rząd USA planował wkroczyć na terytorium indiańskie i uczynić je częścią nowego stanu Oklahoma. W języku Indian Choctawów nazwa ta znaczy czerwonoskórzy. Osagowie nakłonili stronę rządową, by podzieliła teren wyłącznie między członków plemienia, dzięki czemu każda działka miała objąć 266 hektarów zamiast 65, jak było planowane na samym początku. Indianom udało się również umieścić w umowie zapis, który wydawał się w tamtym czasie dość osobliwym zabezpieczeniem. Ropa naftowa, gaz, węgiel i minerały ukryte w ziemi należeć będą do plemienia Osagów. Otóż okazało się, że Indianie, Osagowie, to plemię, wiedziało, że pod ziemią jest ropa naftowa, wobec czego zabezpieczyli się. Nie byli tacy głupi, jak się im to wmawia i jak się nam wmawia, że Indianie to są głupcy i nie znają się na niczym i w ogóle najlepiej jest nie dawać im żadnego prawa do ziemi i tak dalej, i tak dalej. No więc ta umowa została podpisana i po tym, jak odkryto jakoś już tak publicznie ropę naftową na terenie właśnie tych ziem, okazało się, że Indianie Osagowie, że to plemię Indian Osagów jest horrendalnie bogate, bo dostawali dużo, ogromnej ilości pieniędzy za te właśnie, nawet nie za samą ziemię, bo nie wykupowano tej ziemi, ale za to, bo Indianie nie pozwolili, ale za to, że zezwalano białemu człowiekowi na takie wynajmowanie, na dzierżawę tej ziemi i czerpanie zysków z ropy naftowej, ale za to dostawali po prostu jakieś takie licencje, pieniądze za dzierżawę. I Indianie Osagowie byli obrzydliwie bogaci, mieli mnóstwo pieniędzy, co uważam było po prostu wynikiem ich zaradności, przedsiębiorczości i rozsądku, podczas kiedy podpisywali te traktaty o podziale tych terenów, które kupili jakiś czas temu, pomiędzy siebie właśnie. No, ale okazuje się, że tak duże pieniądze rodzą chciwość, zawiść, ogromną żądzę pieniądza. No i właśnie nie było inaczej w tym przypadku. Biały człowiek, kiedy tylko zwąchał interes i możliwość łatwego zarobku, to okazało się, że Indianie Osagowie ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach, że na przykład kobiety wychodziły za mąż za białych ludzi, a później ginęły w niewyjaśnionych okolicznościach również. Ja to mówię z uśmiechem, ale to jest przerażające tak naprawdę. Jest przerażająca chciwość człowieka, jest przerażająca zawiść i ta żądza pieniądza. To jest coś, co jest koszmarne. No i to jest właśnie ta historia, która jest pokazana w książce, a której nie ma wyjaśnionej w filmie. Więc to na pewno jest taki minus filmu na korzyść książki. Również w filmie jest opowiedziana historia jednej rodziny głównych bohaterów, czyli Molly Brown, której mężem jest Leonardo DiCaprio filmowy. I jest to właśnie rodzina Molly Brown, Anny Brown, Rety Brown, Charlesa Whitehorna, Lizzie, Henry'ego Roana, którzy właściwie tylko Molly, tak patrzę, jeszcze Minnie Brown jeszcze była. I w sumie chyba tylko Molly przeżyła z tej całej rodziny, bo w niewyjaśnionych okolicznościach zginęło właściwie całe jej rodzeństwo, matka i kuzynostwo. I to jest opowiedziana historia w filmie, natomiast w książce faktycznie ta historia tej rodziny jest też bardzo dogłębnie opisana, ale również opisane są historie innych rodzin, innych członków plemienia Osagów. I to też jest taki plus na korzyść książki. W filmie historia FBI, tego jak została tworzona ekipa, w ogóle cała ta podbudowa taka historyczna tego wątku, właściwie jest bardzo pobieżnie potraktowana i właściwie widzimy tylko, że jest jakiś agent, pojawia się nagle na terenie tego plemienia Osagów, prowadzi śledztwo i tyle. W książce jest to rozpisane zdecydowanie bardziej wnikliwie, bardziej dogłębnie. Jest opisana właśnie historia tego agenta White'a, czyli takiego głównego prowadzącego śledztwo, jak on budował swoją ekipę dochodzeniową, jakie dokumenty wymieniał z założycielem FBI, czyli Edgarem Hooverem. I to jest zdecydowanie ciekawiej tutaj rozpisane i opowiedziane. W filmie nie ma tego prawie wcale. To też jest taki minus filmu. No i tak jak mówiłam, jest dużo przepisów i jest też w książce dużo zdjęć archiwalnych, zdjęć prawdziwych postaci. Co ciekawe, właśnie te zdjęcia są na tyle... Fajnie jest je później obejrzeć po obejrzeniu filmu, ponieważ okazuje się, że bardzo dobrze zostały dobrane postaci i aktorzy. Dość podobnie wyglądający, jak osoby prawdziwe właśnie pokazywane na tych zdjęciach. Więc to jest też ciekawe później obejrzeć zdjęcia po filmie nawet. Natomiast nie mogę powiedzieć, że film nie ma zalet, bo pomimo tego, że film jest długi, 3,5 godziny to jest naprawdę bardzo długi film, to jest jedna z tych rzeczy, która mnie odstręczała od tego, żeby obejrzeć ten film w kinie, bo nie wyobrażałam sobie siedzenia 3,5 godziny w kinie. Bałam się odparzeń niemalże. Ja nawet na Oppenheimera nie poszłam ze względu na to, że wydawało mi się, że to za długi film. No a jednak ten film Czas krwawego księżyca Martina Scorsese jest jeszcze dłuższy niż Oppenheimer. I tak, czułam te 3,5 godziny siedzenia. Nie było to wcale jakieś niewyczuwalne, nie było to też tak, że film mi się nie dłużył, bo ostatnia godzina to już było takie zastanawianie się, jejku, ile jeszcze do końca. Ale nie mogę powiedzieć, że ten film mi się nie podobał, bo to jest naprawdę świetnie skonstruowany film. Fabuła jest fantastycznie poprowadzona i ta historia jest poprowadzona w taki sposób, że chociaż ja znałam tę historię, to oglądałam ją z wypiekami na twarzy, ciekawa byłam, co się wydarzy dalej, jak to zostanie pokazane i co dalej, i jak to będzie. Więc muszę przyznać, że film jest kapitalny. Jeden z lepszych filmów Scorsese, jakie pamiętam. Są świetne zdjęcia, są świetnie dobrani aktorzy, tak jak powiedziałam, później porównując te postaci z filmu razem ze zdjęciami z tej książki, to jest to naprawdę bardzo dobrze dobrana ekipa filmowa i nie mogę się do niczego przyczepić. Wprawdzie rola Leonardo DiCaprio nie będzie moją ulubioną jego rolą, ale jest dobra. I teraz tak sobie myślę, czy coś jeszcze chciałam Wam opowiedzieć o tym filmie i o tej książce. Zachęcam Was tak czy inaczej i do jednego i do drugiego. Przeczytanie książki nie powinno Wam przeszkadzać w odbiorze filmu, ponieważ inaczej są położone akcenty w książce i w filmie. Tak jak mówię, tutaj jest dogłębnie opisana cała historia Indianosagów oraz tego powstania FBI. W filmie jest zdecydowanie bardziej położony akcent na storytelling, na opowiadanie historii tej rodziny Brown i tego, jak się rozwiąże sytuacja. No i piękne są zdjęcia, fantastyczne widoki. W ogóle to oglądanie tego narastającego napięcia, kiedy coraz to kolejne osoby giną i w sumie wydaje się, że to jest już przegrana sprawa, to napięcie jest tam naprawdę świetnie oddane w tym filmie. Nie mogę powiedzieć, żeby Martin Scorsese spartaczył tą historię. Wręcz przeciwnie, wyniósł ją na bardzo dobry poziom. Także zachęcam Was do czytania tej książki, zachęcam Was do filmu, w ogóle zachęcam Was również do przeczytania jakichś innych książek w ramach właśnie tego Native American Heritage Month, czyli tego miesiąca dziedzictwa natywnych Amerykanów, bo są to historie naprawdę warte poznania, to jest bardzo bogata kultura. Mnóstwo jest tych plemion natywnych Amerykanów, mnóstwo jest ciekawych historii, bardzo często tragicznych, bo niestety biały człowiek potraktował te plemiona w okropny sposób. Ale niemniej historie są fascynujące, więc zachęcam Was do czytania na temat właśnie Amerykanów natywnych, plemion natywnych, pierwszych plemion. To dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że podobało Wam się właśnie to porównanie książki versus film. Dajcie znać, czy czytaliście książkę, czy czytałyście książkę, czy już film jest za Wami, bo to też mnie ciekawi, czy podobało Wam się pokazanie tej historii przez Martina Scorsese. Dajcie znać w komentarzu i to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się, cześć.